redaktor, nie bójcie się, będzie mógł do nas, z nami, do nas przeprowadzić tę konferencję. Nie znam tematu, choć spodziewam się, jaki będzie, niespodzianka. Na pewno będzie łatwiej nam te treści przyswajać, bo też ksiądz redaktor przygotował taką projekcję multimedialną, także będzie można śledzić wraz z wypowiadanym słowem ten obraz, aby sobie to wszystko utrwalić. Tym bardziej jest to cenne, bo nie zawsze ksiądz redaktor może, ma czas, bo różnych jeszcze innych dzieł wiele podejmuje, związanych także nie tylko z redakcją, ale z prowadzeniem Ruchu Czystych Serc i jeszcze różnego rodzaju innymi inicjatywami. Tutaj wspomniałem, że też jest przygotowywany, remontowany ten dom, który będzie domem rekolekcyjnym tutaj pod Poznaniem, ale pewnie w może większych szczegółach tego dzieła, które podejmuje redakcja Ludzie się i ksiądz Mieczysław, to pewnie sam trochę jeszcze opowie, w jakim to kierunku idzie. Także myślę, że wielkimi prawami dziękujmy już teraz za to, że Matce Boże, zabierz mi siebie, nasze rodziny. Pod Twoją obronę
uciekamy Cię, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Amen. Amen.
To są słowa, które powiedział święty Jan Paweł II, kiedy był w Turynie, kiedy modlił się po modlitwie przed całunem turyńskim, powiedział, no tak głosił taką przemowę, w której zawarł właśnie to zdanie: broń się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dzieł. Grzech jest największą tragedią życia człowieka. Grzech śmiertelny. Dlaczego? Dlatego, że grzech niszczy relacje, które wiążą Stwórcę ze stworzeniem. Z winy stworzenia i dzięki decyzji wolnej woli ludzkiej człowiek zrywa relacje, które go wiążą ze źródłem życia i miłości, jakim jest Bóg. Moi drodzy, Bóg nas powołał do istnienia i do wspólnoty życia ze sobą. Po to żyjemy na ziemi, żeby dojrzewać do miłości, czyli do uczestniczenia w tej najwspanialszej, najdoskonalszej wspólnocie, a to jest Bóg Trójcy Święty Jedyny. Bóg nas powołuje do wspólnoty życia ze sobą, chce nas przepustić, dać nam udział w swoim szczęściu i w swoim życiu i w swojej miłości. I tylko On wie, co jest dla nas dobre, a co jest złe. Dlatego daje przykazania, prawda? Prawo moralne. Mówi człowiekowi, to jest dla Ciebie dobre, to jest dla Ciebie złe. Prawda? I przykazania są wyrazem Bożej miłości. Nie tak, że przykazania ograniczają naszą wolność, że zniewalają człowieka, tak jak to twierdzą ateiści i ludzie, którzy są wyznawcami takiego liberalizmu. A więc, kiedy człowiek odrzuca Boga, odrzuca Jego przykazania, wybiera samo zniszczenie i śmierć. Jeszcze jedna sprawa bardzo ważna jest, że ta relacja nasza z Panem Bogiem, Bogiem, który jest dla nas wszystkim, nas, my, stworzenia, gdyby nam się Bóg w pełni objawił, to by zniewolił nas ogromem swojej miłości i piękna, którym On jest. I dlatego Bóg objawia się i jest równocześnie Bogiem ukrytym. Ukrywa się przed człowiekiem, prawda? Że ta nasza relacja z Nim jest możliwa tylko poprzez i tylko dzięki wierze w ciemnościach wiary. Dlatego, że Bóg szanuje naszą wolność. Wiara i ciemności wiary są koniecznym warunkiem naszej wolności w relacjach z Panem Bogiem. I Pan Bóg chce, żeby się zrodziła w naszym sercu autentyczna miłość do Niego. On nas kocha i chce, żeby w naszym sercu też się zwróciła miłość do Niego. I dlatego Bóg się objawia, jest dostatecznie na tyle my mamy rozum, wolną wolę, możemy poprzez te znaki, które nam zostawia, odnaleźć i stwierdzić, że On jest, że nas kocha. Ale ta relacja z Nim dokonuje się poprzez wiarę. Moi kochani, i pierwsza próba zakwestionowania tej prawdy, którą nam objawił Pan Bóg, a co nam Bóg objawił? Że to szczęście jest nam potrzebne tylko miłość. Człowiekowi tak naprawdę do szczęścia potrzebna jest tylko miłość. A tą źródłem tej miłości jest tylko Bóg. Czyli Bóg jest nam potrzebny do szczęścia. Prawda? I próba zakwestionowania, pierwsza próba zrodziła się z inicjatywy szatana, ojca kłamstwa. Pan Bóg mówił w tym opisie raju i pierwszego grzechu. Pan Bóg mówił tak do nas, mówi do nas, nie? Ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie spożywać owoce, jest tu jedno drzewo, z którego nie możecie spożywać. Jak spożyjecie, na pewno umrzecie. Więc, czyli Bóg mówi nam, co jest dobre, a co jest złe. Prawda? I jeżeli spożyjecie ten owoc, zerwiecie ten owoc, spożyjecie go, czy jeżeli zerwiecie relację ze mną, no to czeka was śmierć. Samo zniszczenie. I pierwsza próba zakwestionowania tej prawdy zrodziła się właśnie, była zasugerowana człowiekowi przez szatana, przez ojca kłamstwa. Wydaje mi to jest fragment wypowiedzi na katechezie, to był 67 rok. Ojciec Święty Paweł VI w jednej z swoich katechez środowych właśnie mówił na temat istnienia szatana, że istnieje rzeczywiście zły duch. Jakie było oburzenie w mediach liberalnych na całym świecie. Jak Ojciec Święty może straszyć ludzi szatanem. Co mówi Ojciec Święty? Mówi tak, zło to nie tylko brak dobra, ale to jest byt żywy, duchowy, skażony i deprawujący. To straszliwa realność, tajemnica budząca lęk. Demon jest wrogiem numer jeden, jest kusicielem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wiemy dobrze, że ten ponury, burzycielski i niepokojący byt naprawdę istnieje i działa, zastawiając na nas sofistyczne pułapki, by zniszczyć równowagę moralną człowieka. Jest on perfidnym hipnotyzerem, który dobrze wie, jak nas bliknąć przez zmysły, wyobraźnię, pożądliwość, by spowodować różnorakie dewiacje. Istnieje zły duch, istnieją złe duchy, które chcą w człowieku wzbudzić nieufność do Pana Boga, kwestionują to, co Bóg mówi do człowieka. Co jest dobre, a co jest złe. A co mówił szatan? To nieprawda, co Bóg mówi Bogu. Dopiero wtedy, kiedy zerwiecie ten owoc, dopiero wtedy się wam oczy otworzą. Wtedy tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Grzech da wam szczęście. Bóg wam broni dostępu do pełni szczęścia. Co mówią środki masowego przekazu? Że Kościół katolicki przez swoje nauczanie ogranicza wolność człowieka. Nie chce, żeby ludzie byli szczęśliwi. Straszy ludzi piekłem, szatanem. Prawda? Grzech da człowiekowi szczęścia, więc rozwody, aborcja, eutanazja, antykoncepcja i tak dalej. Prawda? Zobaczcie, ojciec święty Jan Paweł II też w jednej ze swoich katechez mówił tak, miał katechez na temat istnienia złego ducha i jego działalności i mówił tak, zły duch usiłuje wpłynąć na człowieka, na jego wyobraźnię oraz wyższe władze jego duszy, by odwrócić je od prawa Bożego. Szczytowym przejawem tego działania jest kuszenie samego Chrystusa. Chrystus poddał się kuszeniu, żeby nam uświadomić, co? Że w tej rzeczywistości ludzkiej, w której my jesteśmy, istnieją złe duchy, które kuczą człowieka do złego. Prawda? W pewnych wypadkach, mówił Ojciec Święty, działalność złego ducha może posunąć się również do owładnięcia ciała człowieka. Wtedy mówimy o opętaniu. Że człowiek świadomie i dobrowolnie otwiera się i na działanie złego ducha dokonuje się opętania. My na rekolekcjach Duchu Czystych zrobiliśmy kilka takich przypadków młodzieży, która była pod wpływem złego ducha opętana, dziewczyna opętana. To się objawiło przed Najświętszym Sakramentem. Ten zły duch nie mógł tego w momencie, kiedy żeśmy adorowali, kiedy było uwielbienie Pana Jezusa rzeczywiście obecnego na ziemi, zły duch tego nie może wytrzymać. To była taka agresja straszna, no i wtedy zamanifestował swoją obecność. Nie? Później akurat był ksiądz Trojanowski, którego znacie chyba. Właśnie on poprzyjeżdżał na rekolekcję, zadzwonił do kurii, no i arcybiskup dał pozwolenie na egzorcyzm. Byłem świadkiem tego egzorcyzmu. Piękna dziewczyna. W momencie egzorcyzmu, słuchajcie, to po prostu jest takie namacalne doświadczenie obecności złego ducha. Ta twarz się zmieniła na twarz na jakiegoś zwierzęcia po prostu. Jest coś niesamowitego. No. Wyszedł zły duch. Zobaczcie, i dalej Ojciec Święty mówi tak, najskuteczniej może działać wówczas zły duch, gdy udaje mu się skłonić człowieka, aby zaprzeczał jego istnieniu w imię czego? Racjonalizmu lub jakiegokolwiek innego prądu myślowego, który nie chce wiedzieć o jego działaniu w świecie. Zobaczcie, do tego środka masowego przekazu, tych liberalnych, na przykład w gazecie często się pokazują artykuły, czy pokazywały się artykuły takich teologów, zdrajców, którzy kwestionują nauczanie Kościoła i oni promują, że nie ma piekła, nie ma złego ducha, prawda? Że wszyscy będą zbawieni, bo Bóg jest miłosierny i wszyscy zbawi. Ale zobaczcie, pierwsi ludzie, Adam i Ewa, uwierzyli szatanowi, przestali wierzyć Bogu. Istotą grzechu jest to, że człowiek przestaje wierzyć Panu Bogu, a nie uwierzy szatanowi. Uznali, że to Bóg, że to nie Bóg mówi prawdę, tylko tą prawdę mówi szatan. I na tym polega istota grzechu. No i cała ludzkość, bo Adam i Ewa to jest pierwsza ludzka wspólnota, prawda? I czyli cała ludzkość powiedziała Bogu nie. Znalazła się w sytuacji grzechu. I dlatego, kiedy człowiek się rodzi, kiedy staje się członkiem tej wspólnoty, dziedziczy się wszystko to, co jest w tej wspólnocie. Czyli staje się wtedy, no właśnie, wtedy dziedziczy również grzech pierwotny. Pisze o tym święty Paweł w liście do Rzymian. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Prawda? Zobaczcie, sytuacja grzechu, śmierci spowodowana i panowania sił zła, zniewolenia przez szatana, który znalazł się człowiek, cała ludzkość. I w tą rzeczywistość wchodzi Bóg, stając się prawdziwym człowiekiem. Bóg staje się prawdziwym, śmiertelnym człowiekiem. Staje się jednym z nas. Prawda? Jezus Chrystus. Moi drodzy, i teraz króciutko wam powiem na temat właśnie tego znaku, na temat znaku niesamowitego, jaki Jezus zostawił nam, znaku, który jest takim milczącym świadkiem męki Jezusa Chrystusa, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. Płótno grobowe Jezusa Chrystusa. Wiemy, że po śmierci ciało Jezusa zostało zawinięte w takie długie płótno, długości około 4 metrów. I to płótno było jeszcze, to ciało Jezusa było jeszcze obwiązane takimi opaskami, jak tutaj widzicie na tym zdjęciu. I tak mniej więcej wyglądało ciało Jezusa złożone do grobu. Zobaczcie, na tym płótnie Jezus zostawił odbicie całej swojej postaci, to jest odbicie przodu ciała, odbicie tyłu ciała. I teraz się okazuje, mój drodzy, że to jest negatyw fotograficzny. W 1898 roku jeden z fotografów włoskich, Secondo Fina, zrobił po raz pierwszy zdjęcie całego Tulińskiego, które były wystawione wtedy. No i kiedy wywołał zdjęcie, okazuje się, że jak wywołał zdjęcie, zobaczył, właśnie zobaczył. No, to jest coś niesamowitego. Odbicie w negatywie fotograficznym. O, zobaczcie, jak się patrzy gołym okiem, to tak to wygląda. Tutaj są łaty, które zostały wszyte w 1532 roku po pożarze w Chambéry we Francji. Bo płótno, ten cały był złożony taką kostkę i te rogi się napaliły. Dlatego zostały i później no, siostry zakonne tutaj wszyły takie łaty. Miejsce tu napali. Dlatego tak wygląda. Prawda? I zobaczcie, tak to wygląda. To jest odbicie w negatywie fotograficznym. Prawda? Odbicie z negatywie fotograficznym. Ale dokonało się na skutek tajemniczego promieniowania od wewnątrz. Potężne promieniowanie, które spowodowało gdyby przypalenie na powierzchni włókien odbicia całego ciała. Badania naukowe, które są prowadzone już przeszło 100 lat, wykazały, że znajduje się właśnie na tym płótnie odbicie wizerunku mężczyzny w wieku 30-35 lat. Miał 1,98 cm wzrostu, ważył około 79 kg, miał brodę, długie włosy, proporcjonalną, mocną budowę ciała, piękne, senickie rysy twarzy. Został poddany straszliwym torturom, biczowania, cierniem koronowania, ukrzyżowania. Na całym ciele 600 ran, więc całe ciało to jedna wielka rana. I co się okazuje, moi drodzy? Okazuje się, że to odbicie jest odbiciem trójwymiarowym, jest w trzecim wymiarze. To jest rzecz niesamowita, to jest szokujące. Takiego wizerunku nie jest w stanie odtworzyć współczesna nauka. Były próby odtworzenia i się okazuje, że jest to niemożliwe. Odbicie nie jest dziełem człowieka. W grudniu 2011 roku włoska Narodowa Agencja ENEA z Ośrodka Badań Jądrowych Frascati pod Rzymem oświadczyła, że współczesna nauka nie jest w stanie stworzyć takiego wizerunku, który widnieje na całym Tulińskim. Przez wiele lat próbowali przy pomocy najnowszej aparatury taki wizerunek stworzyć. I stwierdzili, że obraz ten jest acheiropoietos, to znaczy nieuczyniony ludzką ręką. Obliczyli naukowcy, że ten tajemniczy błysk energii, to promieniowanie, które spowodowało właśnie odbicie trójwymiarowe w negatywie fotograficznym całego ciała, to promieniowanie miało moc 34 tysiące miliardów watów promieniowania ultrafiletowego próżniowego. W tej chwili mamy urządzenia, które są w stanie wygenerować promieniowanie o sile kilku miliardów watów tego promieniowania. Więc współczesna nauka nie jest w stanie, to jest fizyczna niemożliwość. Prawda? Jeżeli ktoś co jakiś czas takie fake newsy podają, że już tam naukowcy próbowali otworzyć i tak dalej. To jest niemożliwe po prostu, że to nie, takim informacjom nie dajcie wiary, bo próby zafałszowania prawdy o całym Chińskim są ciągle podejmowane. Zobaczcie, Ojciec Święty, Jan Paweł II, to jest właśnie fragment jego wystąpienia, jego przemówienia przed całym Chińskim, mówił takie słowa. Przyjmując argumenty wielu uczonych, święty całym Chińskim jest szczególnym świadkiem Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz jednocześnie zaskakująco wymowny. Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że całą to zwierciadło Ewangelii. Całą to zwierciadło Ewangelii. Każdy człowiek, wrażliwie kontemplując go, doznaje wewnętrznego wstrząsu i poruszenia. W obliczu takiego cierpienia człowiek wierzący musi zawołać z głębokim przekonaniem. Panie, nie mogłeś umiłować mnie bardziej. A zarazem uświadomić sobie, że przyczyną tego cierpienia jest grzech. Grzech każdego człowieka. To my wszyscy, każdy z nas jest odpowiedzialny za cierpienie Pana Jezusa. W cichym przesłaniu całemu człowiek słyszy echo Bożych słów i wielowiekowego doświadczenia chrześcijańskiego. I tutaj Ojciec Święty podniósł głos i mówił tak. Uwierz w miłość Boga, największy skarb ofiarowany ludzkości i broń się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dzieje. Broń się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dzieje. Moi drodzy, eksperci medycyny sądowej twierdzą, że ciało Jezusa zostało zawinięte w całym po 2,5 godziny po śmierci i pozostawało w nim do 36 godzin. Widzimy fragment całunu z skrzepami krwi. Prawdziwa ludzka krew, grupa AB. I te skrzepy są nienaruszone. Gdyby ciało było wyjmowane, no one by się naruszyły. Prawda? One są idealne, a więc jak zniknęło ciało? No, przeniknęło. Prawda? Tutaj to jest kolejny dowód świadczący na fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, tutaj widzimy fragment całunu i ten biały fragmencik, bo oni tutaj wycięli, to jest tak zwany fragment Rice'a, wycięli naukowcy do badania wielu całunu metodą węgla C14. I co się okazuje, moi drodzy? No i naukowcy stwierdzili, ci co badali metodą węgla C14, że całun pochodzi ze siedmiomieczy. I co się okazuje, moi drodzy? Inni naukowcy, którzy wzięli ten, specjaliści od tych płócien i właśnie oni stwierdzili co? Ten Ryan Rogers wraz ze swoim badaczem stwierdzili, że badania węglem C14 odbyły się na próbce całunu, w której było tylko 40% oryginalnej tkaniny lnianej, starożytnej. A pozostałe 60% materiału stanowiły badania chęci ze siedmiomieczy. Po prostu to miejsce całunu było naprawiane w średniowieczu. Tak zwaną metodą francuską, mimo że jak się patrzy gołym okiem, to nie widać, że to było miejsce naprawdane, prawda? I stąd pobrali próbkę z niewłaściwego miejsca naukowcy, prawda? Ci, którzy badali metodą węgla C14, którzy stwierdzili, że całun pochodzi właśnie z tego, ze średniowiecza, 1260-1390. Moi drodzy, i to było karygodne zaniedbanie tych specjalistów. Oni się nie skonsultowali z specjalistami od tkanin starożytnych, tylko sami sobie wzięli, pobrali próbki, stwierdzili, że pochodzi ze siedmiomieczy. Jeżeli i to to musimy o tym mówić, dlatego że ciągle ta informacja funkcjonuje w środkach masowego przekazu. Że naukowcy w 1988 roku, którzy badali ten cały metodę węgla 14, stwierdzili, że pochodzi ten cały ze średniej rzeczy. Co oczywiście jest manipulacją i wprowadzaniem ludzi w błąd. Z całą pewnością pochodzi z czasów Chrystusa. Takie są w tej chwili dane naukowe. Moi kochani, i teraz przejdziemy do, bo Jezus cierpiąc, umierając na krzyżu, nam mówi prawdę o tym, w jakiej sytuacji my jesteśmy. Mówi nam prawdę o tym, do jakiego stopnia nas ukochał i mówi nam prawdę o grzechu. Jakie są konsekwencje grzechu człowieka? Naukowcy naliczyli 13 ran na czole, 20 z tyłu, spowodowanych przez kolce cierni, ale przypuszczają, że mogło być tych ran około 80. Tak wyglądała korona cierniowa, taki czepiec nałożony na głowę. Czytamy w Piśmie Świętym, żołnierze ubludszy koronę z cierni, włożyli mu na głowę i ten rodzaj tortury wymyślono tylko dla Jezusa. W żadnym źródle historycznym nie ma wzmianki o stosowaniu tego rodzaju tortur przed ukrzyżowaniem. Tutaj widzimy odbicie tyłu ciała, zobaczcie, tu jest tył głowy, tu są plecy, tu jest jedna stopa, druga stopa, łydki i próba odtworzenia uderzeń bicza. Tutaj właśnie pokazują naukowcy, jak mniej więcej te bicze uderzając powodowały zranienia całego ciała. Jezus został poddany okrutnemu biczowaniu. I na całym ciele są widoczne rany od uderzeń brzuskiego bicza, również na pośladkach, szczyty klatki piersiowej, brzuch, bo jak te bicze uderzały, to też się zawijały i raniły też właśnie przód ciała. Całe ciało było poranione. A zobaczymy fragment właśnie tego biczowania z filmu Pasja. Święta siostra Faustyna pisze tak w swoim dzienniczku. ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szabą obnażonego i zaraz nastąpiło wieczorem. Wtem rzekł Pan te słowa: cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, z jakie grzechy poddał się wieczorami. Są to grzechy nieczyste. I tutaj omawiam jeszcze, wymienia właśnie różne stany, które zadają cierpienie Jezusowi właśnie poprzez grzechy nieczyste. Wymienia też wszystkie stany, również osoby duchowe, które zadają straszne cierpienie Jezusowi poprzez tego rodzaju grzechy. Jak strasznie Jezus cierpiał morami, kiedy się poddał wieczorami. Wtem rzekł Jezus: patrz, zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. Widzisz, że to jest męka większa nad śmiercią. Męka większa nad śmiercią. I podobnie Jezus mówi na temat tych grzechów nieczystych. Mówi świętemu Ojcu Pio, służebnicy Bożej w rodzaju Serafudzie, który właśnie też objawia się właśnie w tym stanie po biczowaniu, cały poraniony pod uderzeniem bicza i mówi, że grzechami, które zadały mi te cierpienie, to są przede wszystkim grzechy nieczyste. Trzy rodzaje grzechów wymienia Pan Jezus. Grzechy nieczyste, później zabójstwa, chodzi o grzechy, no, zabójstwa wszelkiego rodzaju, ale przede wszystkim chodzi o dzieci nienarodzone i trzeci rodzaj grzechów, to jest nienawiść. Trzy rodzaje grzechów. Grzechami, które najwięcej ludzi prowadzą do piekła, to są właśnie te rodzaje grzechów. Istotą tych grzechów, grzechów nieczystych, jest to, że to jest morderstwo dokonane na miłości. Zobaczcie, zły duch stara się te grzechy bagatelizować, że ludzie się z tymi grzechami oswoili. Istotą właśnie tych grzechów jest to, że niszczą człowieku zdolność do miłości i pogłębiają egoizm. Dlatego Matka Boża w Fatimie, kiedy się objawiła świętej Jacyncie, tej dziewczynce, mającej 8 lat, jej powiedziała, że grzechami, które najwięcej ludzi do piekła prowadzą, to są grzechy nieczyste. Piekło to jest absolutny egoizm. Diabeł jest absolutnym egoizmem. Czyli mimo siebie posuniętaż do nienawiści. I dlatego, moi drodzy, no, grzechy, jeżeli człowiek się nie nawróci, jeżeli człowiek nie otworzy się na Boże miłosierdzie, to wtedy odrzuci całkowicie możliwość zbawienia. Tak? I tak zniszczony człowiek się stał absolutnym egoistą, który całkowicie odrzucił Pana Boga. W momencie śmierci znienawidzi i odrzuci tą miłość, jaką jest przez Boga kochana. To jest istota właśnie tego stanu absolutnego egoizmu, który sprawia, że człowiek to sam wybiera piekło. To piekło się zaczyna tutaj na ziemi. Tam, gdzie jest nienawiść, tam, gdzie jest grzech, prawda, tam, gdzie nie ma Pana Boga, gdzie nie ma miłości. Tam zaczyna się już piekło.